Powiedziałbym, że czasem politykom wymknie się, jak zostaną sprowokowani, a ten Tusk został sprowokowany. Czasem coś się wymknie wychodzącego poza ten bełkot taki narracyjno-propagandowy. I to jest jedna z takich wypowiedzi. Ona, powiedziałbym, w pewien sposób i częściowo prawdziwa, ale tylko częściowo. To znaczy, po pierwsze, moim zdaniem, za niską i słabą demografię nie wolno nam obwiniać wyłącznie przede wszystkim kobiet. To jest zawsze zobowiązanie i kobiet, i mężczyzn, żeby łączyć się w pary, mieć dzieci i decydować się na dzieci. Gdyby mężczyźni swoje żony zachęcali i wspierali w pełni, to tych dzieci pewnie byłoby więcej. Natomiast na pewno jest to, co na co zwrócił uwagę premier, to jest aspekt kulturowy i o to chodziło w jego wypowiedzi, że to nie jest tylko kwestia zachęt socjalnych i wszelkiego rodzaju osłon materialnych, ale po prostu jest to kwestia kulturowa. No i to trudno jakby nie dojść do podobnego wniosku, rozmawiając z wieloma moimi koleżankami w moim wieku. Tak, często jest jedno, dwójka dzieci i wcale nie chcą więcej. Nie dlatego, że ich nie stać, tylko dlatego, że po prostu to się wiąże z dużym wysiłkiem i, jak to się mówi, nie chcą ponosić ponownie wszystkich niedogodności związanych z ciążą, z porodem, z połogiem. Nie chcą wracać do pieluch, chcą często robić tą karierę zawodową. Wiadomo, że malutkie dziecko jest dla takiej intensywnej kariery na tym pewnym etapie życia alternatywą. Trzeba trochę czasu spędzić z tym dzieckiem w domu, przynajmniej w okresie niemowlęcym. Więc oczywiście jest to pewien wybór kulturowy, tak? Natomiast nie wyłącznie. Są też zupełnie inne problemy, które mają też duże znaczenie. Takie jak nasilające się problemy z płodnością, nasilające się problemy z łączeniem się w pary i znalezieniem sobie partnera, wynikające z tego, że coraz więcej kobiet mieszka w miastach, a mężczyzn w dużych, a mężczyźni zostali często w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, że kobiety są trochę lepiej wykształcone i nie chcą dobierać sobie małżonków, którzy są trochę słabiej wykształceni od nich, tylko szukają sobie, same są ambitne, edukują się, a szukają jeszcze, że tak powiem, wyżej społecznie postawionych od siebie, co jest zgodne z jakimś takim instynktem społecznym, żeby szukać sobie jakby mężczyzny równego sobie albo nawet o lepszej pozycji społecznej. Natomiast jeżeli mamy generalnie nieco lepszą pozycję społeczną kobiet niż mężczyzn, to robi nam się problem polegający na tym, że część mężczyzn i część kobiet zostanie bez pary. I to już się zaczęło, tak? To znaczy nigdy w historii nie mieliśmy tak wiele osób żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, które w ogóle nie zakładają rodzin. Nigdy w historii nie mieliśmy tak późnego wieku wchodzenia w związki małżeńskie, posiadania pierwszego dziecka. Natomiast uważam, że powinniśmy spojrzeć na rzecz z optymizmem, to znaczy te trendy da się odwrócić.
No
Oczywiście
i
nie
jak, panie
skali całego
marszałku, tutaj jak da
społeczeństwa.
się to, bo to jest też
No,
mentalność,
zacząć
bezpieczeństwo,
od spokojnej
ekonomia.
dyskusji, zacząć od spokojnej dyskusji, uświadomienia sobie tego, tak? To, że nie wszyscy będą mieć dzieci, to ciągle nie znaczy, że musimy jako naród wymrzeć.
Ale czytamy, że w
Bywało
drugiej
kiedyś.
połowie stulecia w Polsce będą przeważać 50-latkowie.
Ale to są najbardziej pesymistyczne prognozy. Ja uważam, że warto po prostu warto popatrzeć na te elementy, które mogą być optymistyczne, tak? To znaczy, nawet wchodząc w związek małżeński nieco później, mając nieco później pierwsze dziecko, ciągle można mieć tych dzieci minimum trójkę. Minimum trójka dzieci jest niezbędna w danej rodzinie i czy średnio dla zastępowalności pokoleń. Jeżeli część ludzi nie będzie wchodzić w związki małżeńskie, to ci, którzy wejdą i będą mieli dzieci, no siłą rzeczy, żeby pociągnęli tę demografię i żebyśmy jako naród utrzymali tę równowagę demograficzną, musieliby mieć tych dzieci czwórkę, piątkę. Tu oczywiście nie każdy będzie chciał, to jest naturalne, więc trzeba się zacząć zastanawiać, jak pomóc tym, którzy chcą mieć więcej dzieci. I tutaj ta pomoc powinna, już jest wyraźna, nie mówię, że nie jest, ale być może można jeszcze coś zrobić w tych obszarach. Sam z żoną wiem, jakie wydatki ponosimy związane z na przykład z ochroną zdrowia, jeżeli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o ciążę. Tutaj ciągle jest wiele rzeczy, za które człowiek musi sobie sam zapłacić. Wcale nie jest tak, że wszystko jest publiczne i dostępne.
A ta pomoc bonu
Problemem.
mieszkaniowego, o których pan słyszał pewnie w trakcie
No i to też
konwencji
jest jakiś,
programowej,
to
100
też jest jakiś
tysięcy na
pomysł,
trzecie dziecko.
żeby była jakaś preferencja dla rodzin z większą liczbą dzieci do zamieszkiwania. Myślę, że to niektórym mogłoby ułatwić decyzję o
A to
dziecku.
nie jest populizm?
Wiem, panie redaktor, populizm to jest obiecywanie czegoś, czego się nie dostarczy. Jeżeli państwo by to dostarczyło, to byłaby to zachęta, a nie populizm. Komuś
Tylko
się to
skąd
oczywiście
środki na
może.
to, panie marszałku? Zawsze to pytanie się pojawia.
To jest pytanie, czy to byłyby duże środki, bo rodzin z dużą liczbą dzieci w Polsce na razie niestety wcale nie mamy dużo. ich w skali całego kraju jest po prostu niedużo, więc pomaganie im wcale nie byłoby takie kosztowne. Kosztowne jest pomaganie jednocześnie wszystkim. Jeżeli coś fundujemy dla wszystkich, to to jest drogie. Natomiast jeżeli celujemy jakąś formę wsparcia do pewnej grupy, no to ja też nie mówię, żeby było jasne, że to byłoby tanie. No trzeba się zastanowić, co jest strategicznie istotne, tak? I tutaj oczywiście trzeba bardzo starannie policzyć koszty jakiegokolwiek programu, na przykład mieszkaniowego czy jakiegokolwiek innego programu prorodzinnego, tak? Natomiast jeżeli państwo chciało stosować dopłaty do kredytów dla wszystkich, łącznie z osobami, które w ogóle nie są w związkach i po prostu chcą sobie mieszkanie kupić, ja uważam, że to nie było uzasadnione. Natomiast gdyby była jakaś forma wsparcia tylko dla tych, którzy mają, powiedzmy, trójkę dzieci, chcą się zdecydować na kolejne. Na przykład na Węgrzech wprowadzono takiego rodzaju, jeżeli dobrze pamiętam, przepisy i faktycznie to im troszeczkę pomogło. Zawsze jest pytanie i pozostaniemy z tą wątpliwością skuteczność takich programów. Natomiast kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To znaczy naród, który będzie stosował innowacyjne metody wsparcia swojej demografii, to naród, który przetrwa. Pozostałe narody europejskie idą w tej chwili prostą drogą do tego, żeby zniknąć ze sceny historycznej i rozwodnić się w wielkim, liczącym setki milionów potoku imigrantów płynących do Europy. Płynącego czy przenikającego przez także granice lądowe do Europy.
Lecimy
musimy się
dalej.
Zastanowić, co jest dla nas ważne. Dla mnie jest ważne, żeby Polska pozostała Polską, żeby moje dzieci miały wnuki, żeby te wnuki wychowywały się wśród Polaków, a nie były spadkobiercami jakiejś mniejszościowej kultury, którą ludność spoza Europy zamieszkująca ziemię będzie uważać za jakiś tam relikt, jakąś nieistotną ciekawostkę, tak? Chciałbym, żeby Polacy w Polsce byli gospodarzami. Jeżeli tak ma być, musimy o to zadbać i powiedzieć sobie to. Wpierw trzeba sobie uświadomić wyzwanie. Mam nadzieję, że w Polsce nikt tego jeszcze nie postawił jako wyzwania, jest tylko narzekanie, a to narzekanie na mężczyzn, a to narzekanie na kobiety, a to narzekanie na polityków, a to na finanse publiczne. Z narzekania żaden problem się nie rozwiązał.
Nie będziemy
musimy
narzekać.
Podchodzić konstruktywnie.